Przejdźmy już może do dzisiejszego słowa. Miałem duże przeszkody, żeby do was przyjechać, nawet jeszcze wczoraj. I nie miałem dla was słowa w ogóle. Bóg przez sen mi dał słowo, że mam mówić z pierwszego listu Jana, 5 rozdział. Także zastanówmy się, dlaczego tak ważna jest wiara i pewność, że Jezus jest naszym Panem, że On jest Synem Bożym. Dlaczego potrzebujemy takiego mocnego fundamentu? Przeczytamy 5 rozdział 1 listu Jana i wspólnie to rozważymy. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Potem poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Albowiem trzech jest świadków, Duch i woda i krew, a ci trzej są zgodni. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny. Nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Ja, drodzy, będę trochę korzystał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, tej wydanej przez Wrota Nadziei w Toruniu, bo są tu pewne trochę inne tłumaczenia, które jednak są godne uwagi. Jak widzimy, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Kto prawdziwie wierzy, że Jezus jest Mesjaszem? Prawdziwie, biblijnie, zgodnie z duchem i literą Słowa Bożego, to nie może być przypadek. Taki człowiek narodził się z Boga. Jeżeli ktoś wyznaje Jezusa Panem, naprawdę, nie tylko tak stwierdzi, no Jezus tam w pewnym sensie jest Panem, ale jeżeli wyznaje Jezusa swoim Panem, to znaczy, że ma Ducha Bożego. W pierwszym liście do Koryntian 12:3 czytamy, dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. To Duch Święty odradza człowieka i uzdalnia go do wywyższania Chrystusa. Bo jak powiedział sam Jezus, Duch mnie uwielbi. Ewangelia Jana 16 rozdział. Duch Święty miał uwielbić, wywyższyć Jezusa. I ten, kto naprawdę widzi Jezusa Chrystusa w należytej chwale, to jest człowiek duchowo odrodzony. I on dowodzi też tego, że narodził się z Boga, że miłuje nie tylko Boga Ojca, który zrodził, ale miłuje też tego, który z Niego się narodził. To znaczy kogo? W pierwszym rzędzie miłuje Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Ale w drugim miłuje też wszystkie dzieci Boże. Dzisiaj mamy specyficzny sort chrześcijan internetowych, którzy mówią, a wszystkie te społeczności są nic nie warte, lepiej w domu posiedzieć, czegoś tam posłuchać I można się budować, ile jest kazań w internecie, cała masa, przecież to wystarczy, to tak jakbym był na nabożeństwie. Ale jak można miłować inne dzieci Boże w ten sposób, prawda? Ja rozumiem, że gdzieś tam w Arabii Saudyjskiej, w krajach, gdzie jest zakaz, chrześcijanie nie mogą się nawet spotykać niewielkimi grupami, to tam w jakiś sposób na Skype'ie czy w inny sposób próbują się kontaktować, ale tu, gdzie jest wolność, trzeba szukać społeczności. Tutaj braterstw, którzy dojeżdżają z pewnych odległości tutaj do Puław. Dlaczego? Bo w ich mieście nie ma normalnego zboru. I dlatego dojeżdżają. Ale jest to też rozwiązanie, żeby dojeżdżać. Innych, których nie stać, to może rzadziej będą dojeżdżać, ale miłują inne dzieci Boże. Bóg Ojciec jest ich Ojcem, to inne dzieci tego Ojca są jego dziećmi także. I dla nich są braćmi i siostrami, więc po prostu zupełnie naturalnym jest to, że chcą się z nimi gromadzić, chcą okazywać im miłość. Jest to ich duchowa rodzina. Ale takim obiektywnym sprawdzianem, że miłujemy dzieci Boże, jest to, że bierze się to z miłości do Boga. Drugi werset mówi, potem poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania. To znaczy, że pierwsza jest miłość do Boga. Pierwsze jest to usunięcie przeszkody między grzesznikiem a Bogiem. Przeszkody spowodowanej przez grzech. I kiedy Bóg udziela Ducha Świętego człowiekowi, człowiek jest w stanie umiłować Boga, umiłować Pana Jezusa. I jest w stanie przestrzegać Jego przykazań. Tak jak mówi Psalm 119, werset 32, Bóg poszerza serce człowieka. Psalm 119, werset 32, pobiegnę drogą Twoich przykazań, gdy rozszerzysz moje serce. Bóg uzdalnia człowieka do tego, by przestrzegał jego przykazań. I jest w stanie też miłować inne dzieci Boże. Bóg daje nowe serce, nowe usposobienie. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są uciążliwe. Jest tak w naszym życiu, że przed nawróceniem my i grzech byliśmy przyjaciółmi. Po prostu nie było między nami konfliktu. Ale po nawróceniu po prostu grzech jest czymś obrzydliwym, jest naszym wrogiem, jest naszą plagą. Kiedy upadamy, to zaraz idziemy do tronu łaski, prosimy o oczyszczenie i nienawidzimy tego grzechu. I coraz bardziej nienawidzimy tego zła, który jeszcze jest w nas. Ale tak jak przed nawróceniem, jeżeli nawet byliśmy religijni, należeliśmy do tradycyjnego kościoła, albo nawet po prostu chodziliśmy z rodzicami do kościoła biblijnego, to przykazania były dla nas jakieś ciężkie. Jakoś to się wszystko wydawało takie uciążliwe. Nawet te nabożeństwa wydawały się ciężkie. Ale kiedy się nawracamy, kiedy otrzymujemy Ducha Bożego, to nie jest to wszystko ciężkie. To jest to miłe jarzmo. Jest to to, co daje Pan Jezus i kiedy bierzemy sobie na barki Jego jarzmo, stajemy razem z Nim w tej służbie. On pomaga nam to nosić i wszystko jest lżejsze. Nie jest to wcale przykre, takie życie po Bożemu. Czytamy, że wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. W jaki sposób? Tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Człowiek narodzony z Boga zwycięża świat. Dlaczego? Nie ulega temu, co wymienia apostoł Jan w drugim rozdziale od 15 do 17 wersetu. Takim czynnikom jak pożądliwość ciała, pożądliwość oczu czy pycha życia. A jeśli jako wierzący czasami ulegnie na chwilę, to zaraz to pokonuje. I to nad nim nie panuje. Grzech nad wami nie ma panować, jak mówili z do Rzymian 6 rozdział, bo jesteście pod łaską, nie pod prawem. Dlatego przez wiarę jesteśmy w stanie pokonać te wszystkie blichtry tego świata, te jego pokusy, te jego zakusy, żeby nas gdzieś w coś złapać, uwikłać. Jesteśmy w stanie odeprzeć wszelkie pokusy i świat sobie z nami nie poradzi. Nie ma czego się uchwycić w dziecku Bożym. Mam przyjaciela, który jest nawróconym człowiekiem i o jego nawróceniu między innymi świadczy to, że nie jest przywiązany w ogóle do pieniędzy. Nie przykłada zbyt wielkiej wagi do pieniędzy. Oczywiście pracuje i tak dalej, ale nie daje się skusić na niektóre oferty. Pewnego razu zadzwonił do niego ktoś z jakiejś firmy, Amway czy innej, i mówi, na pewno chciałby pan być bogaty. On mówi, nie. Jak to? Nie, ja chcę mieć na takie niezbędne potrzeby, żeby normalnie sobie żyć. A to pan jest jakiś dziwny, chyba się nie dogadamy. I odłożył słuchawkę ten agitator. Boże dziecko przypomina Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział, nadchodzi bowiem władca tego świata, ale nie ma on nic swego we mnie. Diabeł nie miał się czego uchwycić w dziecku Bożym. I dziecko Boże, jeśli jest posłuszne Bogu, to nawet jak ma swoją piętę Achillesa, bo każdy z nas ma jakąś słabą stronę, to przez wiarę jest w stanie pokonać diabła i świat, i swoje ciało. Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? To oczywiście wspomniałem, że różne wyznania też mówią, że Jezus jest Synem Bożym, ale mają co innego na myśli. My wiemy, jakim jest Synem Bożym, że jest takim Synem Bożym, który jest w całej pełni Bogiem, któremu nic z boskości nie brakuje. I tacy ludzie zwyciężają świat. W jaki sposób zwyciężają świat? Weźmy na przykład tereny państwa islamskiego. Ktoś powie, w jaki sposób ci chrześcijanie zwyciężają świat? Skoro ci skrajni zbrodniarze ścinają im głowy, zabijają ich, odłączają od rodziny, czy oni zwyciężają świat? Zwyciężają świat, tak. Nie idą na kompromis z tym światem. Nie sprzedają się, nie mają swojej ceny, nie można ich zastraszyć, nie można im, czy pod groźbą śmierci, czy w inny sposób, nie mogą wyrzec się Jezusa. A weźmy rodzinę z Norwegii. Wydaje się, że odniosła porażkę. Siostra Rud z rodziną. Ostatnio zabrano im dzieci. Bo wychowują dzieci w duchu radykalizmu chrześcijańskiego, ucząc, że Bóg karze za grzechy. I zabrano im dzieci. Wierzącym ludziom z Rumunii, którzy pojechali za chlebem do Norwegii. Czy oni przegrywają ze światem? Nie. Oni oczywiście się odwołują. Może stracą dzieci na dłuższy czas. Ale są zwycięzcami. Bo idą za Bogiem. Będą prawnie się odwoływać. Może będą musieli wyjechać z kraju. Może dzieci nie odzyskają. Ale zwyciężają ten świat przez swoją wiarę. I świat z nimi walczy. I my nie liczmy, że zwyciężanie świata polega na tym, że zawsze nam będzie się wiodło. Dzisiaj w wielu krajach świata chrześcijanie są obywatelami trzeciej kategorii albo gorzej. I nie będzie im przyznana sprawiedliwość po tej stronie zasłony, że tak powiem. Po tej stronie zasłony, po tej stronie życia będą często pokrzywdzeni. Nie będzie wyglądało, że są zwycięzcami. Ale kiedy spojrzymy na wieczność, będą zwycięzcami i już teraz są zwycięzcami. Bo mają Jezusa, który przyjdzie w chwale, który tych wszystkich bezbożników, którzy ustanawiają bezbożne prawa, godzące w chrześcijan, i te wszystkie reżimy, czy to państwo islamskie, czy jakby się tam nie nazywało, on je całkowicie zniszczy i ustanowi swoje królestwo. A więc stoimy po stronie zwycięzcy i dlatego zwyciężamy. Kto to jest Jezus Chrystus? Apostoł Jan polemizuje z ówczesnym poglądem z pierwszego wieku, że rzekomo inny był Jezus, który przeszedł przez wodę, a ten, który umarł na krzyżu, to był inny. To już był tylko człowiek. A ten duchowy Jezus, ten prawdziwy, opuścił już tego człowieka, bo niemożliwe było, żeby prawdziwy Jezus umarł na krzyżu. Była taka herezja gnostycka w pierwszym wieku. I apostoł Jan wykazuje, że to nieprawda, że Jezus przyszedł i przez wodę, i przez krew, że to jest ciągle ten sam Jezus. I jeszcze Duch Święty zaświadczył, bo Duch jest prawdą. I tu jest werset, którego brak jest w dzisiejszych wydaniach Biblii. Siódmy werset. Trzej bowiem świadczą w niebie. Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej świadczą na ziemi. Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. Co myśleć o tych słowach? Większość biblistów oczywiście uważa, że jest to jakaś wstawka. Ciekawa rzecz, że już Cyprian z Kartaginy, który żył w latach 200 do 258, biskup, cytuję te słowa jako natchnione Słowo Boże w III wieku. Dzieło antyariańskie, wymierzone w herezję walczącą z Trójcą z IV wieku, z 380 roku, pod tytułem Varimadum, wymienia ten werset także jako Słowo Boże. Ponadto jeden z synodów także zamieszcza ten cytat także jako Słowo Boże w 415 roku. Dlaczego ten werset jest taki ważny? Bo Chrystus ma dobre umocowanie w faktach. Ma trzech świadków w niebie, którzy świadczą jednomyślnie, że Jezus jest Synem Bożym. Ojciec, Słowo i Duch Święty. Wiemy, że Bóg Ojciec świadectwo mocne złożył, bo podczas chrztu Pana Jezusa odezwał się z nieba. Oto Syn mój umiłowany, którym mam upodobanie. Podczas przemienienia, powiedział: to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. A już ostateczne potwierdzenie, że to jest Syn Boży, było wtedy, kiedy Bóg przyjął ofiarę Jezusa, kiedy On poszedł do nieba, chwale, i Bóg przyjął Go, a wcześniej potwierdził to przez zmartwychwstanie. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, znaczyłoby to, że wszystko upadło, ale Bóg potwierdził to wszystko. Sam Jezus potwierdzał to, co czynił. Duch Święty potwierdzał to znakami, cudami, które czynił Pan Jezus i też tym, że zstąpił na Niego w dniu chrztu. Można by jeszcze mnożyć, ile faktów przemawia za tym, ale to wszystko przemawia, cała Trójca Święta, że Jezus jest Synem Bożym. Z kolei na ziemi duch, woda i krew zgodnie poświadczają, że Jezus jest Synem Bożym. I zlekceważenie świadectwa Boga byłoby bardzo złe. Bylibyśmy kłamcami, gdybyśmy nie uwierzyli świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. I świadectwo to jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie wieczne jest w Jego Synu. Zaraz na początku pierwszego listu apostoł Jan pisze, że życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o nim i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione. Drugi werset pierwszego rozdziału. Życie wieczne, które było u Ojca. Kto to jest? To jest Jezus Chrystus. I każdy, kto ma społeczność z Synem Bożym, ma to życie w Jezusie. Apostoł Jan pisze: to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, czy czytamy, że będziecie mieli życie wieczne? Macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Czyli już teraz dziecko Boże, przez to, że ma łączność z Jezusem, który sam jest życiem. Ja jestem drogą i prawdą i życiem, tak? Ma życie wieczne w Jezusie. Poświadczeniem tego, że możemy mieć taką pewność teraźniejszego zbawienia, bo jeszcze pewności ostatecznego zbawienia nikt z nas nie ma, bo nie dotarliśmy do celu, ale pewność teraźniejszego zbawienia możemy mieć, jeżeli wierzymy w Jezusa Chrystusa, to takim drobnym potwierdzeniem tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jest to, że jeśli prosimy o coś zgodnie z wolą Boga Ojca, to On nas wysłuchuje. I możemy mieć pewność, że otrzymujemy to, o co Go prosimy. Cokolwiek jest zgodne z Jego wolą. To zarazem nas uczy, abyśmy upewniali się, czy nasze prośby na pewno są zgodne z Jego wolą. Ostatnio miałem takie doświadczenie, że pewna siostra bardzo prosiła, chciała gdzieś bardzo jechać. Bardzo chciała jechać. I bardzo prosiła, żebym zdobył jej środki na cel tego wyjazdu. Bardzo jej zależało. Znaleźli się bracia, którzy jej pomogli, pojechała. Ale jest tam bardzo nieszczęśliwa, tam gdzie pojechała. A ona miała taką wizję, że ona tam spotka mężczyznę swego życia, tam na tym wyjeździe do sanatorium. No, spotkała panią z Radia Maryja, która dzień i noc modli się na różańcu. Więc widzimy, że czasami lepiej pomodlić się, upewnić się, czy Bóg nas gdzieś posyła. Czy taka jest wola Boża? A nie upierać się, bo ja mam taką wizję, prawda? Sam Pan Jezus, kiedy modlił się w ogrodzie Getsemane, mówił: Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. I takim dowodem na to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jest to, że Bóg wysłuchuje nasze modlitwy, że spełnia nasze modlitwy. I to jest takie cudowne, jak to się dzieje. Nawet w takich drobnych sprawach Bóg się o nas troszczy, pomaga nam. Są właśnie takie budujące świadectwa, że nieraz nas natknie jakąś myślą, coś, my się modlimy, On nam wskaże drogę, tak jak mówi księga Izajasza, że usłyszycie z tyłu przemawiającego nauczyciela, który powie wam: to jest ta droga, nią idźcie. Ja ostatnio miałem taką sytuację, mamy dość poważny wydatek i modliłem się o pomoc w tej sprawie i nagle coś mnie tknęło, żebym sprawdził, czy mi pewien nasz brat płaci za moje usługi. Okazało się, że od września mi nie płacił. Po prostu mój pracodawca. I co się okazało? Że bardzo dużo mi pieniędzy zalega i znalazły się środki. Wiecie, jak to jest, z miesiąca na miesiąc się idzie naprzód i nie zawsze się wszystko sprawdza. Widzimy, jak Bóg potrafi odpowiedzieć na naszą modlitwę. Jest tu też mowa o pewnej rzeczy, która jest dość poważna. Jeśli kto widzi swego brata, który popełnia grzech, tak? I czytamy tu, że jest grzech śmiertelny i jest grzech, który nie jest śmiertelny. Nie jestem tu po to, żeby nas pozbawiać jakiegoś pokoju, pewności. Pierwszy list Jana wskazuje, jaki to jest grzech śmiertelny i za kogo takiego nie trzeba się modlić. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, zobaczmy, od 18 wersetu. Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas, gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas. Ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Napisałem do was nie dlatego, że nie znaliście prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto wypiera się Ojca i Syna. Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca. To więc, co słyszeliście od początku, niech w was pozostanie. Jeśli pozostanie w was to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A to jest obietnica, którą On nam dał, życie wieczne. Patrząc na szerszy kontekst całego listu Jana, to tymi, za których nie warto się modlić, są antychryści. Nie jest tu mowa o tym antychryście, który ma nadejść, tym jednym złym człowieku, prawej ręce szatana, który będzie czynił wielkie znaki i cuda, aby zwieść, jeśli to możliwe, nawet wybrany. Ale jest tu mowa o takich pomniejszych antychrystach, którzy byli wcześniej w Kościele, później przestali wierzyć w boskość Chrystusa, zaczęli nawet głosić, że Jezus tu nie przyszedł w ciele i wykazali się, że od początku byli fałszywi. I za takich nie warto się modlić. Oni mają ducha antychrysta. Ja też znałem takie osoby, które... Kiedyś znałem takiego człowieka, który głosił mi gorliwie boskość Chrystusa, oddawał chwałę Panu Jezusowi, a miał nawet dar Ducha Świętego. Później wyrzekł się boskości Jezusa. Dzisiaj twierdzi, że Jezus był tylko człowiekiem, że urodził się tak jak każdy człowiek i został potem wywyższony przez Boga. I ja za takiego człowieka się nie modlę, bo dla mnie to odstąpi od wiary zupełnie. Musimy też być świadomi, że prędzej czy później kogoś takiego spotkamy. Prędzej czy później, jeśli trochę udzielamy się w internecie, spotkamy kogoś, kto nas zagadnie i zapyta, dlaczego wierzymy w Trójcę, a czy jest ku temu podstawa, bo on widzi, że ma takie pytania i takie, i jeszcze inne. Najprostsza rzecz, którą należy zrobić, zapytać. Czy byłeś kiedyś człowiekiem nawróconym? Czy należałeś kiedyś do biblijnego kościoła? Jeśli odpowie na te pytania tak, można powiedzieć, to pokutuj i wróć do Boga, wróć do Jego kościoła. Bo ja z Tobą na te tematy dyskutować nie będę. Po prostu tak trzeba zrobić. Bo masę jest takich ludzi, którzy poświęcają cały swój czas, całą swoją energię na spory w internecie i nie polecam tych forów, nawet chrześcijańskich. Szkoda zdrowia i nerwów, bo część ludzi nie ma ani kultury, ani dojrzałości. Część tam takich prywaciarzy, którzy mają swoje prywatne poglądy, działa na tych forach, którzy nie należą często do żadnego kościoła i tam się wyżywają w internecie. I szkoda czasu, szkoda nerwów. Lepiej nie w świecie wirtualnym pomóc komuś, odwiedzić starszą osobę nawet i tam porąbać drzewo, napalić piecu, czy zrobić zakupy, czy wykupić leki. Będzie to dużo bardziej pożyteczne niż tracenie czasu z jakimiś filozofami w internecie. Więc widzimy, że apostoł Jan mówi, żeby za takich się nie modlić, którzy zupełnie odpadli od wiary, którzy wyrzekli się Jezusa. Czytamy dalej taką pociechę dla nas w wersecie 18 i ona ma sens w obydwu przekładach. W Biblii Warszawskiej czytamy, wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Musimy to wiedzieć, że nasze przekłady i nasz język polski nie do końca oddają sens oryginału greckiego. Tam, gdzie jest powiedziane, że nie grzeszy, należałoby przetłumaczyć, nie trwa w grzechu, nie praktykuje grzechu, nie jest pogrążony w grzechu, bo tam jest czas teraźniejszy ciągły w Grece, czyli kogoś, kto stale to robi, jest pod panowaniem grzechu. Czyli prawdziwe dziecko Boże, nawet jeśli upada, no każdy z nas upada, wszyscy mamy upadki, popełniamy błędy, grzechy, ale jednak nie trwa w grzechu, bo narodziło się z Boga. I według Biblii Warszawskiej, ten, który z Boga został zrodzony, to znaczy Syn Boży, Jezus Chrystus, strzeże go i zły nie może go tknąć. I to jest też argument przeciwko tym wszystkim, którzy dzisiaj głoszą, że wierzący człowiek może być opętany albo mieć demona. Jest to straszna, diabelska herezja, która, jak starsza siostra Anna Tołwińska kiedyś powiedziała, diabły wypędzali, diabłów nagonili. To znaczy, ci, co się tak bardzo demonami zajmują, to często zapraszają te demony do swoich domów rodzinnych, do swoich zborów i mają wielkie jedno zamieszanie. I oni żyją ciągle tylko diabłem. Czytają same książki o czarownicach, o okultyzmie. I chyba Bogiem no, powoli ktoś staje się inny albo obiektem zainteresowania. Więc widzimy, my mamy skupiać się na Jezusie, na Bogu. Nie mamy lekceważyć szatana. Mamy być świadomi jego podstępów. Każdy z nas musi też wiedzieć, jaką ma swoją słabą stronę. Musimy być na tyle uczciwi wobec siebie, wobec współmałżonka, nawet wobec dzieci, żeby wiedzieć, gdzie jest nasz słaby punkt. I wiedzieć, gdzie diabeł nas może uderzać. I świadomie bronić się przed tym. Przez skupienie się, jak dzisiaj słusznie bracia powiedzieli, nie na sobie, na Jezusie. Kiedy mamy mocnego obrońcę, nie musimy się bać. Jak mówili z Efezjan, jak możemy się zabezpieczyć przed zastępami złego i zakusami złego? Według świeckich kryteriów to jakaś dziwna strategia, ale mamy patrzeć na Pana. Zobaczmy. 10. werset. W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Więc mamy patrzeć na Pana, w Nim się umacniać. Nie polegać na sobie. Mamy całą zbroję przyodziać, tak? I wtedy jesteśmy bezpieczni. A najbardziej wielką tarczę wiary, którą zagasimy wszystkie ogniste pociski złego, ale po prostu mamy patrzeć na Pana. A ci wszyscy ludzie, którzy ulegli demonomanii, żyją głównie demonami. I wszystkie filmy oglądają, i książki, i cały czas mielą ten temat i w końcu dochodzi do absurdów nawet, bo widzą diabła tam, gdzie go nawet nie ma. Także to trzeba tu równowagi. Na pewno druga skrajność, w ogóle lekceważenie przeciwnika jest niedobra i niewidzenie go nigdzie, ale pamiętamy, Jezus rozbroił na krzyżu moce nieprzyjacielskie. On wystawił je na pośmiewisko, na pokaz, jak mówili do Kolosan. On odniósł zwycięstwo. Diabeł będzie oczywiście coraz bardziej, żyjemy w czasach ostatecznych, będzie coraz bardziej ostatnie podrygi wydawał, ale to będą jego takie manewry ostatnie, po których przyjdzie Chrystus w chwale i zupełnie zakończy wszystko ostatecznie, ale diabeł już poniósł klęskę na krzyżu Golgoty. Dlatego pamiętajmy, że dzieci Boże są bezpieczne. Według innego przekładu, 18 werset, też ma sens. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a złego nie dotyka. I tak oddaje też stara Biblia Gdańska. To znaczy, że my też mamy obowiązek, i to też ma doskonały sens, sami dbać o swoje bezpieczeństwo duchowe. Na pewno Pan Jezus nas strzeże, ale my też musimy zwracać uwagę na samych siebie. Czyż nie powiedział Paweł do starszych w Efezu w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale? Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę. Zważajcie na samych siebie, zaczął od tego. Dopiero potem na całą trzodę. A do Tymoteusza, pilnuj samego siebie i nauki. Pierwszy list Jana 3:3 mówi, że każdy, kto pokłada w nim tę nadzieję, oczyszcza się, jak on sam jest czysty. Więc widzimy, że tak ważne jest też pilnowanie samego siebie. Badanie, czy trwamy w wierze, dbanie o swój stan duchowy. Spotkałem pastora emerytowanego, Mike'a Stringera, on wiele lat był pastorem i on powiedział kiedyś tak otwarcie, że bardzo dobrze człowiek się widzi w pracy. Nawet wierzący, pastor, starszy, w pracy wśród innych, żeby coś robić dla innych. Ale mówi, bardzo ważne jest karmienie swego serca. Bardzo ważne jest karmienie swojego serca, żeby dbać o swój stan duchowy, o stan swojego serca. Żeby zachowywać samego siebie, jak czytamy. To zły nas nie dotknie. Jak nasze serce będzie zdrowe, to zły nas nie dotknie. I powiem wam, drodzy, ostatnio miałem takie doświadczenie. W poniedziałek tak mnie choroba dopadła. Dreszcze miałem i w ogóle fatalnie to wyglądało. Było pytanie, czy wyzdrowieję tak szybko. Ale położyłem się do łóżka i modliłem się. Nawet najprostszą modlitwą wzywałem Pana Jezusa. Błagałem o łaskę, o miłosierdzie. I powiem wam, takie doświadczenia są dobre. Bo człowiek wtedy, jak jest taki osłabiony, docenia najprostsze Słowo Boże. Najprostsze. Ja brałem Spurgeona, Klejnoty Obietnic Bożych, czytałem te rozważania, takie proste, bo na większej ilości nie mogłem się skupić. I człowiek jest wdzięczny za najprostsze słowo Boże. I my karmimy się najprostszymi rzeczami, potrzebujemy te rzeczy, najprostszym Słowem Bożym. I bądźmy wdzięczni za każde słowo, które pochodzi z ust Bożych i musimy się nim karmić. Bo wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości. Pamiętajmy o tym. Świat tkwi w złym. My jesteśmy z Boga. Apostoł Jan miał wtedy czytelny podział. Żył w świecie pogańskim wokoło. Byli też niewierzący Żydzi, nienawróceni, którzy prześladowali wtedy Kościół. Wtedy czytelny był podział. Dzisiaj żyjemy w krajach, w cudzysłowie, chrześcijańskich, ale wiemy, że znakomita większość ludzi nie zna żywego Boga, prawda? I też żyją tak jak poganie, w zbliżony sposób, tak jakby Boga nie było. I tutaj bardzo ważne pouczenie jest w wersecie 20, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy, to znaczy Boga Ojca. Pan Jezus powiedział, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Jednym tchem wymienił Boga Ojca i samego siebie. To znaczy, że bez Niego nie można też poznać Boga Ojca. I mówi, my jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. To znaczy, Jezus Chrystus też jest prawdziwym Bogiem. I tu jest powiedziane, On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Widzimy, że Słowo Boże tak naprawdę wymienia Boga Ojca jako prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Boga i Ducha Świętego jako prawdziwego Boga. Ojciec, Słowo i Duch Święty, ci trzej jedno są. Dlatego tym bardziej wystrzegajmy się fałszywych bogów. A dzisiaj tych bogów jest pełno. Jednym z takich bogów, które sieją spustoszenie, jest erotomania. Chciałbym o tym krótko powiedzieć. Niektórzy chrześcijanie też temu ulegli. Rozmawiałem z jednym bratem, ma przyjaciela na południu, mówi, wiesz co, niektóre małżeństwa chrześcijańskie na tle erotycznym się rozpadły. To ci ludzie się do nieba wybierają, a tak ciało jest dla nich ważne. To już jest grzech, to jest zarażenie tym światem. My mamy znać prawdziwego Boga, wystrzegać się bożków. Wszystko jest ważne, wszystko ma swoje miejsce i w małżeństwie, intymne pożycie i tak dalej, ale nie to jest istotą. Dla dziecka Bożego. Dla niektórych chrześcijan takim bożkiem stała się praca. Są tak obowiązkowi w pracy, są tak czołobitni w pracy. No ja się zgadzam, że trzeba mieć szacunek dla przełożonych, ale niektórzy mają większy szacunek dla przełożonego, dla pracy, dla tej sprawy niż dla Boga, niż dla Pana Jezusa. Poprosić ich, żeby coś w kościele zrobili, to robią to jak ostatnią pańszczyznę. Bez chęci, bez zapału. Tak sobie tam zrobią, odwalą robotę. No bo to dla Kościoła to można byle jak. Ale w pracy, no to perfekcjonizm. Nie może tak być z nami. Drodzy, zastanówmy się, jakie mamy priorytety. I tu chciałbym podać przykład znanego wam, Ryszarda Paciochy, prawda? To był człowiek, który wszystko robił z całego serca. Zaprzyjaźniłem się z nim, polubiłem go dzięki bratu Adamowi, w ogóle go poznałem. To był brat, który jak coś robił, to robił całym sercem. I bądźmy takimi, żeby nasze serce było całkowicie oddane Bogu. Nocowałem u niego w domu, patrzę już wieczorem jeszcze, patrzę, jeszcze czyta Biblię, jeszcze się modli. Nie robił tego na pokaz. Rano patrzę, już siedzi, już czyta, już się modli. Po prostu Boży człowiek, który kocha Boga, kocha Jego Słowo, który nie robi tak no z rutyny, no bo tak wypada, jestem w końcu tym chrześcijaninem, po co mam iść do piekła, bardziej się opłaci pójść do nieba, więc trzeba trochę tam poczytać, żeby nikt nie mówił, że nie czytam w końcu Biblii. Ale naprawdę człowiek, dla którego Bóg był najważniejszy i żył tymi sprawami. Także strzeżmy się wszystkiego, co mogłoby stać się dla nas bożkiem. Dzisiaj też problemem jest to, że dla niektórych własne dzieci stały się bożkami. Tu jest problem też. Wszystko może się stać bożkiem. Współmałżonek może stać się bożkiem. Cokolwiek. Nawet służba w kościele może stać się bożkiem. Może stać się ważniejsza. Taki brat jeden przeżył coś takiego, że w końcu się przeraził. Córka go pytała, czy może do niego przyjść do pokoju, bo był tak zajęty sprawą w kościele, że w końcu nie miał czasu dla własnej córki. Przeraził się, pojechał na tydzień odpocząć, modlił się, szukał Boga i zrozumiał, że stał się religijnym rutyniarzem. Potrzebował duchowego odświeżenia. Więc gdzie jest nasze serce? Czy jesteśmy tymi, którzy wierzymy, że Jezus jest jedynym Synem Bożym? Czy zwyciężamy świat naszą wiarą? Nie obiecuję wam łatwego życia. Cena za bycie chrześcijaninem będzie rosła. I możemy tu ponieść pozorne porażki, tak jak ta rodzina z Rumunii w Norwegii, która utraciła dzieci i kto wie, czy je odzyskają. Może odzyskają je po tamtej stronie dopiero, w Nowym Królestwie. Ale pamiętajmy, że jesteśmy i tak zwycięzcami. Nie wyrzekając się naszej wiary, nie idąc na kompromis kosztem wiary w Jezusa, stajemy się zwycięzcami. Stajemy po stronie zwycięzcy. Bo kto ma Syna Bożego, już dzisiaj ma w Nim życie wieczne. Już dzisiaj Jego modlitwy są wysłuchiwane. Już dzisiaj Syn Boży Go strzeże od złego i diabeł nie ma do Niego prawa. Jezus mówi, to są moi ludzie. To ja ich kupiłem tutaj w Puławach. Ci ludzie tu siedzący na tej sali, to są ci, których ja kupiłem swoją krwią. Idź, diable, precz, nie masz do nich prawa. Tak mówi Jezus. I to jest dzieło Boże, cudowne. I dziękujmy Bogu za tę łaskę, że krew baranka zmyła nasze grzechy i ciągle zmywa. A jeżeli upadamy w czymś, o czym mówiłem, nie upadajmy na duchu. Boża łaska codziennie jest nowa, codziennie świeża i Boża łaska jest łaska za łaską. Wystarczy, żeby pokonać wszelkie trudności, wystarczy, żeby pokonać wszelkie nasze ułomności. Ona wystarczy, żeby być większą niż nasza ignorancja, niż nasza niewiedza, niż nasza słabość. I chciałbym nas zachęcić na koniec psalmem 19, żebyśmy pamiętali też w modlitwie o takiej myśli z psalmu 19. Psalm 19 od 12 do 14 przeczytam według współcześnionej Biblii Gdańskiej. Lecz kto dostrzeże własne błędy, oczyś mnie z tych, które są ukryte przede mną. Chroń też swego sługę od zuchwałych grzechów, aby nie panowały nade mną. Wtedy będę nienaganny i wolny od wielkiego przestępstwa. Niech będą Ci miłe słowa moich ust i rozmyślanie mego serca, Panie, moja skało i mój Odkupicielu. Módlmy się o to, żeby Bóg wybaczał nam nawet te błędy, których jeszcze nie widzimy. I módlmy się, żeby uchronił nas od świadomych, zuchwałych grzechów, żebyśmy chodzili w szczerości, prostolinijności przed Nim, aby te grzechy nad nami nie zapanowały. Wtedy będziemy nienaganni i wolni od wielkiego przestępstwa. Niech Bóg nam pomoże być zwycięzcami w imieniu Jezusa. Amen.